Zapraszam do proponowania jakichś tematów, bo te tematy, które się pojawiają, wynikają jakby z pewnych propozycji od nas, tak? Czyli oczywiście w jakiejś konsultacji potem ewentualnie co do szczegółów, ale gdybyście mieli jakieś pomysły na tematy, jakieś kwestie bardziej szczegółowe, bardziej ogólne, to zapraszam do zgłaszania. Albo do mnie, albo...
I jeszcze administracyjna podwyżka będzie 100%.
A no to też nie wiedziałem. No dobra.
Czyli co, krótki temat, śmierć, tak?
Tak zostało.
Czy było coś napisane w podpisie?
Nie.
Śmierć, a życie... Śmierć, a...
To jest prawda.
i porwałoby nas po twoich, nie wiadomo na nic. I to byśmy spędzili resztę życia. Po czym dostalibyśmy jakiś urlop, nie? Powiedzieli, że naprawdę tutaj już mieszkasz 50 lat, może chciałbyś zobaczyć swoich znajomych albo kolegów z pracy. Tam jest taki portal, nasza praca, macie jakieś spotkanie, to masz tutaj tydzień urlopu, możesz powrócić. W tym momencie, gdybyśmy powrócili na Ziemię, to wiele rzeczy byśmy nie rozumieli po prostu, bo okazałoby się, że to, co znaliśmy do tego momentu, kiedy opuściliśmy warunki ziemskie, w konfrontacji z tym, czegośmy się nauczyli naszą świadomością przez kolejne lata, dziesięciolecia, mocno się ze sobą rozmija. I szczególnie ci ludzie, którzy emigrowali z miejsca swojego urodzenia. Kiedy powracają po wielu, wielu latach, po 20, 30 latach, 40 czy nawet więcej, do miejsca, w którym się urodzili, w którym się wychowali, w którym się wykształcili, to okazuje się, że mentalnie są już zupełnie inni. I świadomość zostaje inaczej ukształtowana pod wpływem warunków, w związku z czym nasza świadomość, którą używamy na co dzień, jest niezwykle plastyczna. Ona bardzo szybko ulega zmianie, jest jak modelina. Nie? Na przykład, dam taki przykład. W czasach świętej pamięci komuny, i oby ona już nigdy tutaj nie powróciła, wbrew wszelkim sentymentom odnośnie PRL-u i tak dalej, to nie był żaden cudowny okres. I powszechnie używano rzeczy, które należały do nikogo, czyli do państwa. Wynosiło się różne rzeczy z zakładu pracy i tak dalej, i to było w dobrym tonie. Załatwiał coś. Wtedy dało to takie słowo klucz, że coś tam się załatwiło. Nie? Kolega pracował w stoczni i mówił, słuchaj, to weź mi tam załatwię jakąś wiertarkę, jedynie. Tak, dwa dni już wiertarka jest, nie, się zmaterializowało. Słowo stawało się ciałem. I my, mając ten nawyk używania rzeczy, które nie należały do nas, właściwie do nikogo, w związku z czym myśmy sobie przywłaszczyli, to już były nasze, było to ważne za pewnego rodzaju cnotę narodową. Jeśli ktoś opuszczał ten kraj i wyjeżdżał do Niemiec, do Ameryki, zupełnie inny, gdzie indziej, gdzie w ogóle takich rzeczy nie znano. I musieliśmy się przełamać, żeby się oduczyć tego typu nawyków. I przyjmowaliśmy te standardy, które były na miejscu i zaczynaliśmy rozumieć tą mentalność ludzi, którzy mieszkali w tym naszym nowym kraju, w naszej nowej ojczyźnie. To po latach wracając do Polski, my wiedzieliśmy, jak to wszystko było nam obce. To, cośmy zostawili ze sobą, żeśmy się tego uczyli. I zaczynają nas dziwić pewne układy, które istnieją w Polsce, w naszym własnym kraju. Sposób, w jaki ludzie się komunikują, sposób, w jaki się traktują, bo żeśmy się od tego zwyczaili, do zupełnie innego rodzaju standardów się przyzwyczailiśmy. I to jest nasza świadomość, którą używamy, której jesteśmy świadomi, mamy pamięć, a już zapomnieliśmy, jak to kiedyś było w przeszłości. Nie? W związku z czym nawet ta świadomość, którą używamy na co dzień, jest bardzo, bardzo zmienna. Wszystko zależy od okoliczności i warunków. Moment śmierci oddziela nas z tej wierzchniej warstwy świadomości, bo ona jest bardzo słaba. Jeśli można ją zmienić w ciągu życia, to tym bardziej tak silne doświadczenia jak śmierć i osiągnięcie nowego ciała fizycznego totalnie wymiatają, zerują niemalże, praktycznie jest wyczyszczona do zera. Natomiast głębsza świadomość, głębsza pamięć pozostaje jak najbardziej, ale do niej nie mamy tak silnego czy łatwego dostępu, natomiast ona objawia się w postaci pewnych skłonności, zdolności, że ktoś ma zdolność do muzyki, ktoś jeszcze inny do matematyki, ktoś jeszcze inny zostaje artystą. To jest to, co zostało że tak powiem wypracowane wcześniej i coś, co głęboko weszło w naszą świadomość, do znacznie głębszych warstw świadomości, które nie giną w momencie śmierci. I istnieje taka świadomość, którą nazywamy w buddyzmie alaya wijñana, co można przetłumaczyć jako świadomość, jako magazyn świadomości. Magazyn, jak wiemy, jak w sklepie coś tam mamy i tak dalej, to są towary na wierzchu, które schodzą i tak dalej, które tam się popsują, trzeba je wyrzucić, innych mieć. No, to jest coś, co się cały czas szybko przemieszcza, szybko zmienia miejsce. Natomiast magazyn to jest takie miejsce, gdzie pójdziemy, gdzie będziemy mieli magazyny zlochane, wiele różnych rzeczy, wiele różnych towarów. I często w tych magazynach jest znacznie więcej rzeczy niż w samym sklepie. I podobnie działa nasza świadomość. Taki potężny sklep z różnego rodzaju działami i różnego rodzaju magazynami. I te magazyny zachowują tą zawartość. Podobnie ta magazynująca świadomość, ta ósma świadomość, najgorsza świadomość, to zostaje.
Jest taka, słyszałam nazywanie ludzi, którzy tu medytują, są osoby, które medytują. Czy świadomość zmieni się pod wpływem medytacji? Bardzo słyszałam, że komuś tak.
Jeśli zmienia się świadomość pod wpływem zewnętrznych okoliczności, chociażby zmiana kraju, zmiana kultury, zmiana związków i tak dalej, to tym bardziej zmienia się pod wpływem medytacji. Dlaczego nie? To nie są tylko... Jeśli nasza świadomość jest podatna na zewnętrzne zmiany, i naprawdę można zmienić bardzo swój światopogląd i tak dalej przez środowisko, w jakim żyjemy. Naprawdę można zmienić. Podobnie można zmienić naszą świadomość, tą zwykłą, którą używamy, tą, do której mamy dostęp, tą, do której jesteśmy świadomi, przez medytację. Dlaczego? Mając nawyk do codziennych reakcji, takich jak pragnienia, gniew, pożądanie, duma, zazdrość i tak dalej. Również empatia i tym podobne rzeczy, ale których nie kontrolujemy, które powodują, że wpadamy w pomieszanie. Z jednego pomieszania wchodzimy w drugie. Bardzo chcę mieć dobre cechy charakteru, takie jak empatia, współczucie i tak dalej. To powoduje, że czasami wpadamy w pomieszanie, bo widzimy ludzi cierpiących i wtedy nagle czujemy, że jesteśmy bezsilni, że nie możemy nic z tym zrobić. I odczuwamy jakiś ciężar tego. Jaki ciężar? Ten ciężar można sprowadzić do jednego prostego słowa. Poczucie winy. Jeśli nie mogę coś zrobić, to czuję się winny temu, że nie mogę nic zrobić. To jeśli rzeczywiście medytujemy, w jakiś sposób potrafimy uspokoić nasze ciało, wyprostować, siedzieć prosto, pogłębić nasz oddech i skupić nasz umysł na jednej rzeczy, to ta świadomość, która jest truchliwa, która skacze cały czas pomiędzy różnymi przedmiotami emocjonalnymi, będąc przykuta do jednej rzeczy, takie jak obserwacja oddechu, liczenie oddechu, czy cokolwiek, co jest przedmiotem medytacji, to może być obraz, różne są medytacje przecież. Nie wiem, jakie tutaj są uprawiane medytacje. To powoduje, że w umyśle pojawia się przestrzeń, ponieważ nie ma nawykowych reakcji, które są natychmiastowo szybkie. Mamy różnego rodzaju wydarzenia, co nie daje nam spokoju. Jesteśmy szarpami, umysł jest cały czas szarpami. Jeśli się skupimy tylko na oddechu, chociażby na oddechu i mimo różnego rodzaju myśli, które napływają, mimo różnego rodzaju odczuć, które napływają, jesteśmy zafiksowani na tym oddechu, to lepiej się okazuje, że mamy dystans do tego, co się pojawia, do myśli, odczuć, emocji, które się pojawiają, co powoduje, że zaczynamy widzieć się z pewnego dystansu. I ta przestrzeń to jest to pole spokoju, które się pojawia. Musimy reagować natychmiast na każde wydarzenie. W konsekwencji nasze emocje i uczucia też się uspokajają. Ponieważ nie jest problemem to, że się w ogóle pojawiają, tylko nasza reakcja na nasze emocje to jest problem. Nie sama emocja. Mogę poczuć smutek, mogę poczuć żal, mogę poczuć smutek, ale jeśli natychmiast pociąga ze sobą kolejne reakcje emocjonalne, nie godzę się na to, przede wszystkim nie godzenia się na to, to od razu czuję się uwięziony. Często jeśli się czuję uwięziony, zaczynam się spromocować i szarpać i automatycznie tracę wolność. Natomiast jeśli się pojawia smutek, a coś się wydarzy, nie jestem smutny, nie mogę spotkać przyjaciela, albo odczuwam jakąś stratę, ale pozostawiam to tak, jak jest. I jestem w stanie też medytować, skupić się na oddechu w tym czasie, to nie pociągnie to w dół, nie spowoduje uwięzienia, nie spowoduje takiego kaftana, w którym zostanę zamknięty. Nie? której nie będą mógł się wydostać. I przestaje się szarpać. Także medytacja w naturalny sposób zmienia naszą zwykłą świadomość. Ja mówię o zwykłej świadomości. I może przynieść jakąś ulgę w naszym codziennym życiu. Ale ważnym jest to, żeby były spełnione warunki, właściwe warunki do medytacji. Najbardziej właściwym warunkiem oprócz postawy ciała jest kompletne rozluźnienie fizyczne i psychiczne i niedążenie do czegokolwiek. Jeśli przyjmujemy medytację tylko w sposób zadaniowy, to od razu jesteśmy utopieni, ponieważ musimy się napiąć, żeby osiągnąć to zadanie, a to jest przeciwieństwo medytacji, przeciwieństwo zmiany naszej świadomości na lepsze, tak? Bo napięcia i zadania mamy cały czas, 24 godziny na dobę mamy. I tego jesteśmy uczeni od dziecka, jesteśmy trenowani. Zadanie za zadaniem, nie? Musimy się nauczyć zakładać skarpetki, podcierać tyłek, zakładać spodnie, zapinać kurtkę. I to jest czas dla dziecka. I tego strasznie jesteśmy uczeni od urodzenia, niemalże. Później ten stres jest przenoszony na szkołę. Trzeba się uczyć, trzeba chodzić do tej szkoły. To już jest w ogóle wkurzające, według mnie. Po czym jeszcze trzeba tą szkołę skończyć, a na koniec pójść do pracy. Jeszcze bardziej wkurzające. Po czym trzeba mieć rodzinę i dzieci i trzeba też je, te bachory swoje, stresować. Tak jak nas stresować. Tego wszyscy się po nas spodziewają. I to też jest wkurzające, bo oni nie chcą słuchać zazwyczaj. No i w tym momencie całe życie jest takie wkurzające. I jeszcze jak medytację, nie? Przyjmiemy jako zadanie do wykonania, żeby nam się udało przypadkiem, nie? To się uda. Tutaj nie przewidujemy żadnego potknięcia, musi się udać. To się nie napinamy automatycznie, to jest zadanie do wykonania, nie? Trzeba coś osiągnąć. I to jest oczywiście ten błąd, który możemy popełnić, łatwo popełnić, jeśli przeniesiemy nasz zwykły umysł, nasze zwykłe nawykowe działanie na medytację, to jesteśmy ugotowani. Nic tego nie będzie. Bye bye. Dobrze, dobrze to na pewno będzie. Także...
Ale to jest możliwe, żeby nie przynosić.
Oczywiście, to jest dylemat. To jest duże pytanie. To jest pytanie do każdego z nas. Na to nie ma odpowiedzi. Nie na wszystko znajdziecie odpowiedź, bo ta odpowiedź jest w was. To jest decyzja. Czy chce się dalej z tym pieprzyć, czy nie? Jeśli całe życie się szarpałem i dalej chcę się szarpać, no to jest moja sprawa. Ja za to biorę samą odpowiedzialność. Sam się utopię. Będę medytował w stanie zmęczonym. Słuchaj, taka medytacja. Co tam się zmieni w tej mojej świadomości? Nic się nie zmieni. Dalej jestem zadaniowy. Dalej jestem... schować przed sobą to napięcie wynikające ze świętych. Jeden z nich napisał, o czym on pisze tutaj jakiś idiotyzm. Jedną rzecz, jaką może zrobić jako mnich zen, to osiągnąć oświecenie. A nie pytać, czy śmierć jest taka, czy sraka, czy owaka. Nie ma innego wyjścia. Wtedy poszedł do kosztury i praktykował dzień, noc, dzień, noc. tej sprzedaży do wynieść. I po kilku latach miałem pierwsze takie prawdziwe duchową realizację. Ale potem znowu się wszystko zaczęło mu sypać. I któregoś dnia, wcześniej nad ranem, wygonili ich z klasztoru na żebraninę. Podchodził do takiego domu nad ranem, gdzie farmy były. Domy rolników, jakaś stara kobieta wyszła i się zesikała. Cały noc, nie? Cały bal z nocy. Zesikała. I on w tym czasie podszedł i spojrzał na ten mocz i ten pęki pękały. Pieniło to. Ten mocz się pienił. I jak zobaczył te pękające pęki, na wolność. Dylemat na rodzinie śmierci. Rozpłynął się razem z tymi pękami. Dlatego wszystko może być przedmiotem medytacji. Nie ma zjawiska, które nie mogłoby być przedmiotem medytacji. Nie ma zjawiska, które nie mogłoby być przedmiotem medytacji z punktu widzenia zen. Natomiast z punktu widzenia mantrajany, jak najbardziej mantra jest właściwym sposobem medytowania. I są bardzo różne sposoby medytacji z mantrą. Jest sposób taki, gdzie nie ma wizualizacji i sposób taki, gdzie jest wizualizacja. I ten sposób, gdzie jest wizualizacja, jest bardzo różny. Bo albo się mantra wizualizuje jako w różnych miejscach i tak dalej, albo raz łączy się to z ćwiczeniem oddechowym, bardzo trudnym zresztą, bez zaawansowanych, mówimy o tak zwanej recytacji waży, czyli takiej niezłomnej recytacji. No, wszystko może być przedmiotem medytacji. Nie myślę, że są jakieś tylko święte przedmioty, które są przedmiotem. Z punktu widzenia zen wszystko może być przedmiotem medytacji. Podłoga może być przedmiotem medytacji. Noga może być przedmiotem medytacji. Kobieta może być przedmiotem medytacji. Mężczyzna może być przedmiotem medytacji. Kupa może być przedmiotem medytacji. Buddha może być przedmiotem medytacji. Wszystko może być przedmiotem medytacji. Nie ma takich rzeczy, które nie mogą być przedmiotem medytacji. To jest mój świat. Moje życie. Kto mi zabrał? Buddha? Się pojawił policjant, stąpił mi tak osobę. Przepraszam pan, że ktoś medytuje pan na kupę, nie ma. Tylko święta mantra. Proszę wchodzić na konto Buddy. Mantra jak ale mantra jak najbardziej. Wszystko może być przyjęte na medytacji. Wszystko może być obiektem medytacji. Ale najważniejszy obiekt medytacji to jest mój własny umysł. Nie ma ważniejszego obiektu medytacji. To, co się dzieje w mojej własnej myśli. I to jest najtrudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że my przedmioty medytacji lub też obiekty medytacji zgodnie z ich nazwą traktujemy jako coś zewnętrznego. Na zewnątrz nas. Po prostu ma, tak jak to przestaje być mną, tylko jest czymś, na czym się skupiam zewnętrznie. I to jest, jest to sposób medytowania, ale nie jest to doskonały sposób medytowania. On może być dobry do pewnego punktu, do pewnego momentu, ale nie jest doskonały. U liceum to było głównie kiedy bardzo dawno temu, na początku liceum. Czy trzymam się już na ten? Trzymam się za ręce. Śmierć trzymania się za ręce. To przeczytałem taką medytację, która później się okazała nieprawdopodobnie pomocna. W bardzo trudnych medytacjach. To się jakieś uświadło, kompletnie ciemności, jeszcze zawieszamy kot na oknie. Także było tak ciemno, że nic nie widziałem w własnym pokoju. Nic. Ja jeszcze zasłaniałem drzwi od swojego pokoju. Nic. Nikomu nie było wejść. Może to ojciec, matka, bo ja nawet próbowałem. Wiedzieli, co to grozi. W takim tajemniczym pokoju, gdzie zapalało świeczkę. I przez moment się patrzyło tylko na płomień świecy i odwracało się i zamykało oczy. Taki nieprawdopodobnie żywy obraz tej świecy. W umyśle, niezwykle wyraźne. Także naprawdę są bardzo różne metody. Każda jest dobra. Nie ma takiej, która nie byłaby zła. Ale jeśli chcemy praktykować mantrę, to zasadniczo głównym wskazaniem jest to, że przynajmniej w obrębie nauk buddyjskich i szczególnie w obrębie nauk mantrajany powinniśmy otrzymać tą mantrę od nauczyciela. Lepiej tak jest, jeśli otrzymamy od nauczyciela. Są pewne mantry, które nie muszą aż tak bardzo, ale wtedy jeśli mamy okazję, to też możemy poprosić nauczyciela o przekazanie nam tej mantry, czy pozwolenie na takie Wracamy do śmierci.
Reinkarnacja. To co z reinkarnacją za chwili? Czy jeszcze coś? Jakieś małe bieguniku? Reinkarnacyjne?
Nie jestem pewna, czy ona jest. Pewność nie ma.
A, to w ogóle nie ma znaczenia.
Nie.
Pewność tutaj nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ pewność też kiedyś umrze. Niepewność również umrze. Następne pytanie.
Czy jest jakaś żywa istota, która się urodziła i nie umrze?
No oczywiście. Każdy z was. Śmierć jest pewnego rodzaju iluzją. My myślimy, że śmierć jest rzeczywiście czymś strasznym. Znaczy, myślimy, że rzeczywiście istnieje i oczywiście boimy się tego. W pewnym sensie tak, to ciało umrze. Ale z drugiej strony to ciało jest też iluzją. Tak naprawdę. Ciało ile żyje? 80 lat? To całkiem niezły ten, jak to się mówi?
Całkiem niezły wynik.
90, no to już super wynik. Już powyżej to przesada. To już i tak nikogo nie ma przecież. Jak będę miał 90 lat, to kto tam zostanie? W mojej klasie to niewielu chyba. Może sam, no. Z kim się spotkać? Jakieś stare miłości tam prasowe, wyciągnąć na jakąś półwózkę. Jakąś maskę albo coś. Z rozrusznikiem tutaj. Nie da się. Nie da się. No, 80 to jest tak strząpa sam. To jest nieprawdopodobny krótki okres czasu. Żebyśmy my mogli się pojawić na świecie, cały wszechświat musiał się rozwijać przez miliardy lat. Żeby to życie mogło się wydarzyć. Moje życie w tej chwili, tak jak jestem, i wasze, to musiałoby mieć ileś miliardów lat istnienia w ogóle całego wszechświata. To jest dopiero wynik. I, ale to tylko, żeby się pojawiło ciało na chwilę, nie? Na te, nie wiem, 50, 60, 80 lat. To jest krócej niż jedna sekunda. Tego nie da się w żaden sposób porównać. Trudno to obliczyć nawet. W związku z czym, to do czego tak. Ale zobaczcie, jak silnie lgniemy do tego ciała. Zaczynamy lgnąć już tam w wieku lat. Od lat 3, od wieku lat 3 zaczynamy coraz silniej lgnąć. Później jest okres dojrzewania seksualnego, no to już bardzo silne lgnięcie. I po tym, jak już osiągamy pełną dojrzałość, no to już tak trzymamy, że tak powiem, że się nie da puścić. I inne ciała też trzymamy, żeby się nie dopuścić. Ale w rzeczywistości to jest tak krótko, że to jest nieprawdopodobna iluzja. To jest prawie jak sen. To jest na granicy snu. To nie jest na granicy rzeczywistości, to jest na granicy snu. Posiadanie tego ciała. Natomiast to, co nazywamy umysłem, to, co nazywamy, to, co możecie nazwać jakąś samą naturą tej świadomości, nawet tej najgłębszej świadomości, w rzeczywistości nie podlega śmierci. Ponieważ istnieje poza skrajnością śmierci. Jeśli istnieje poza skrajnością śmierci, to z pewnością nigdy się nie urodziło. Istnieje poza skrajnością narodzin śmierci. W ten sposób to mówię. Nasz prawdziwy umysł istnieje poza skrajnością narodzin śmierci. Z tego powodu śmierć jako taka, tak jak my odbieramy, przez te głupie kilkadziesiąt lat, żeśmy się przyzwyczaili do tej powłoki fizycznej, nie? Jak przykupy mamy. Jeszcze na tym zarabiają, nie? Bo przecież cały przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, nie? L'Oreal, bo ci się to należy, tak? Nie, bo jesteś tego warta, tak? I wyciągnę na nas, i kurację wyciągnę nam tam z konta, czy z portfela, nie? Pieniądze, które są jedną prawdziwą rzeczywistością. Jest oparte na tej iluzji. Zobaczcie, Ziemia przestanie istnieć. Przecież jak Słońce w końcu się rozszerzy, nie? Zacznie umierać, to jak się rozszerzy, nawet Ziemię pochłonie.
No bo tym bardziej nas, nawet zima jest okruchem, tak naprawdę. To cóż nasze ciało, które nawet już nie można do ziemi porównać. Jest tak nieskończenie małe. Jest pył, to jest kompletny pył, jest jak fragment jakiegoś atomu. Jak myśl przelotna. Wyładowanie elektryczne, nic więcej. Dlatego to jest kompletna iluzja. My myślimy, że rzeczywiście się narodziło, tak? Zewnętrznie, pozornie, relatywnie narodziło się. Dzięki rodzicom narodziło się. Nie dzięki nam. My myślimy, że nasze dziecko jest nasze. Nie jest nasze. Otrzymaliśmy od jaja matki i nasienia ojca. Stąd nasze, mamy tak zwane ciało. Nasze ciało. I to nie jest nasze ciało. Tak to znamy. Pokombinowali, śrubkę z krętką. I tu jest. Nie? I jak to się mówi, Kinder Surprise. Kinder niespodzianka. Się pojawiło. To nie jest nasza konstrukcja. To nie jest nasz wymysł. To nawet nie jest moje ciało. Kto się zrobi? Dalej. Bardzo przyjemne, bardzo wygodne. Wiele przyjemności można czerpać z tego, nie? Czekoladki, kawka, papierosa i wódeczka, dziewczynki, te różne takie przyjemności, nie? Życiowe, które mam. A ja na tym to się kończy. Dlatego jest to pewnego rodzaju iluzja. A to, co w rzeczywistości istnieje, jest wolne całkowicie od śmierci, od skrajności śmierci. Jednak, mając tak przywiązanie do tego ciała, które myślimy, że jest nasze, co już jest błędem, logicznym błędem, wcale nie jest nasze, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest kinder niespodzianka, prezencik, to tak się silnie do tego przywiązujemy, że traktujemy śmierć jako coś absolutnie realnego. I tutaj się pojawia ten pierwszy błąd. Potężny lęk przed śmiercią. Potężny lęk przed śmiercią. Lęk, który jest biologicznym lękiem, który jest lękiem, który próbujemy w jakiś sposób oswoić, w jakiś sposób zazwyczaj nie myślą o śmierci. Udajemy, że to chwilowo pojawiające się ciało jest nieśmiertelne. Nam się nic nie stanie. Już tam kolegę z klasu umarł, jakąś koleżankę miał, ktoś rozjechał i tak dalej, ale ja jestem przecież nieśmiertelny. Idę na pogrzeb, ale to nie jest mój pogrzeb, to jest tam sąsiadki, sąsiada, to w ogóle takie rzeczy przydarzają się ludziom, a nie mi. I tutaj kolejny punkt jest to samo oszustwo. Śmierć tego ciała jest jak najbardziej pożądana, jest jak najbardziej realna. Ona musi się wydarzyć. Coś, co się pojawiło, musi zniknąć. Nie może się pojawić i trwać. Bo gdyby tak było, to wszystko by musiało tak istnieć. Musiałoby wszystkie zjawiska w ten sposób istnieć. Jak na przykład mu się uśmiechnął? Nie? To jest ten zasad. Wszystkich będzie mama odczuwała. Nie? Poszedł na pogrzeb i się uśmiechał. Ludzie wyszedł. Ale ponieważ raz się uśmiecham, po chwili ten uśmiech umiera. Zresztą powiedzmy, że uśmiech jest tam poważny. Pokłócę się z dziewczyną, to... Jak się z nim nie pokłócę, to jestem szczęśliwy. Ale to wszystko, to jest cały czas proces narodzin śmierci. Dlatego, że nie tylko ciało rodzi się i umiera, ale wszystkie stany psychiczne rodzą się i umierają. Każdy moment rodzi się i umiera w rzeczywistości. I śmierć ma bardzo ważną funkcję, bardzo ważną rolę. Pierwsza, musimy traktować jako całkowicie realną i dotyczącą nas samych, naszego własnego ciała, mojego własnego życia, to na pewno się wydarzy. Nic z tym, co myślę, co o tym myślę. Zobaczcie, śmierć w naszej kulturze to jest totalny tabu. Jeśli ktoś umrze, to już jest dramat totalny, to jest totalna tragedia. To jakby wpadł w jakąś nicość. Śmierć jest związana z nicością, z nieistnieniem. Nic nas tak bardziej nie przeraża, jak nieistnienie. To jest błędem. Absolutnym błędem. Jednak patrząc z innego punktu widzenia, jest to również iluzja. Przywiązujemy się do tego jako coś całkowicie trwałego i co jest iluzją. To nie jest moje ciało, tak? Mówię, użyję, nie jest moje ciało do końca. Cały czas ulegamy jakimś iluzjom związanym z życiem i związanym z ciałem. Jednak to ciało musi umrzeć. To jest pewne. Chwilę by trwało, bo nie ma.
I następna rzecz, która jest ważna, to jest inspiracja.
Śmierć jako inspiracja.
W jaki sposób śmierć jest inspiracją? Jest kilka metod, czy kilka sposobów, w jaki śmierć może być inspiracją. Pierwsza, jeśli przestaniemy się odwracać od śmierci, przyjmiemy to jako fakt, to nasze życie nabierze głębi. Dlaczego? Bo przestajemy kłamać. Zrywamy z iluzją. Wiemy, że to naprawdę się wydarzy. Zobaczcie, w jakim zakłamaniu żyjemy. Ludzie umierają, ale my uważamy, że to nas nie dotyczy. To dotyczy tych, co zmarli. Nam się to nie przydarzy. I zrywamy z tą iluzją. Zaczynamy być prawdy, tak umiem. To nadaje głębiej naszemu życiu. Myślicie, że tak nie jest, tak jest. Spróbujcie sami zobaczyć. Codziennie rano wstańcie i powiedzcie, tak umrę. Idźcie spać i powiedzcie, tak umrę. Może nawet wcześniej, może już się nigdy nie obudzę. To zupełnie zmienia naszą świadomość. Bardziej niż medytacja. Śmierć jest jedną z najwyższych rodzajów medytacji. Zmienia naszą świadomość totalnie. Nie ma to nic wspólnego z lękiem, to nie ma nic wspólnego z tym, żeby gdzieś tam siedzieć w kącie i się bać, czy on się przed śmiercią i tak dalej. Nie, to zmienia kompletnie naszą świadomość, ponieważ nie możemy być hipokrytami w tym momencie. Mówimy prawdę. Mówimy prawdę jest czymś niezwykle ważnym. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego przecenić. Dlatego staje się to inspiracją. Inspiracją do czego? Do tego, żeby być w pełni dojrzałym człowiekiem. Z w pełni dojrzałą świadomością. Z w pełni dojrzałym myśleniem. Ludzie, którzy nie myślą o śmierci, są naprawdę biedni. Następnie inspiracja jest innego typu. Jeśli wiem, że istnieje zupełnie inna rzeczywistość, wolna od skrajności śmierci, wolna od skrajności narodzin i chciałbym ją naprawdę poznać, to wiedząc, że istnieje śmierć każdego momentu i śmierć wszystkich okoliczności, wiem jedno, że ta okazja została mi dana tylko w tej chwili. Nie wiem, czy ją miałem w przeszłości, zanim się urodziłem. Nie wiem, czy będę miał ją w przyszłości, jak umrę. Ale wiem, że teraz usłyszałem o tym, spotkałem to i mam szansę, żeby to zrealizować, żeby to urzeczywistnić, albo chociaż się zbliżyć do tego. Jednocześnie wiem, że ciało, które jest iluzją, szlak może trafić do w kilka sekund, w każdej chwili. Ponieważ nie wiemy, kiedy umrzemy, nie wiemy, gdzie umrzemy i w jaki sposób. Tego kompletnie nie wiemy. Mając możliwość poznania prawdy i uwolnienia się od skrajności śmierci, uwolnienia się od wszelkiego rodzaju dylematów egzystencjonalnych, wiedząc, że to ciało może zniknąć w każdej chwili, śmierć staje się inspiracją do tego, żeby poważnie traktować proces poznawczy, proces odkrywczy. Tej całkowitej wolności, też tej całkowitej nieśmiertelności prawdziwego, mojego prawdziwego umysłu, też prawdziwej natury mojego umysłu. Wtedy śmierć staje się inspiracją. Bo jak mi zaczynają głupoty do głowy przychodzić, już mi się nie chce medytować, albo słuchać nauk, albo czytać instrukcji, to że pomyślę, o kurka, śmierć. Przecież to ciało za chwilę umrze. Mam w tej chwili 57 lat, zanim się obejrzy, to już będzie 67. Później się i koniec, do widzenia, poza telefonem, nie mamy. A to też nie chcę nawet. Lenistwo mi nie. Nie jest tego. Jakiejkolwiek straty doświadczę w życiu, pieniądze stracę, samochód rozbije. No to rozpaczę strasznie. Ludzie mają często depresję, bo stracili pracę. Okej, okay, to prawda. Utrata pieniędzy, pracy i tak dalej nie jest rzeczą przyjemną, ale pamiętać o jednym. Tak długo jak macie ciało, nie możecie oddać się z bo grawitacja działa. Będziecie zawsze chodzili po ziemi. Mało tego, będąc w miejscu, gdzie nie ma głodu, nigdy nie umrzecie z głodu. Będąc w miejscu, gdzie nie brakuje ubrań, jest nadmiar wszystkiego. Może będziecie mieli się w to ubrać. Możecie stracić pracę, zbankrutować, mieć same długi komornika, albo 10 najlepiej na głowie i tak dalej. I codziennie idzie śniadanie, codziennie się załatwiacie, codziennie macie się w to ubrać, codziennie możecie się umyć, codziennie możecie się przespać. Nic wam nie grozi. Grawitacja działa. I to bez ustawy żadnej. Nie ma żadnej regulacji prawnej dotyczącej grawitacji. Ziemia nas trzyma.
I w tym momencie, nawet jeśli wszyscy stracimy, jeśli pomyślimy o śmierci, to każda inna strata jest blada, jak największa bladość może być blada. Jest niczym w porównaniu do śmierci. I wtedy odpuszczamy, żeby odpuścić, można się rozluźnić. I widzimy to, co jest najważniejsze. To, że żyjemy i to, że w tym momencie mamy możliwość przebudzenia się. Przebudzenia się do rzeczywistości, w której naprawdę już nic nie może się nam przydarzyć. Nic złego nie może nam się przydarzyć. Dlatego śmierć jest inspiracją. Śmierć jest również urzeczywistnieniem. To jest bardzo ciekawe, nie? Ile ta śmierć ma w sobie? Jakim urzeczywistnieniem? Urzeczywistnieniem duchowym. Nie chodzi tutaj o duchy, że ktoś umrze i tam wywołujemy duchy, nie? I zależy. Czy też realizacją duchową, w jaki sposób. Jeśli analizujemy śmierć, to oczywiście to, co patrzymy najpierw, mówimy, to jest śmierć mojego ciała, tak? Urodziłem się, muszę umrzeć. Ale wszystko, co się pojawia, musi odejść. Wszystko, co się pojawia, musi zniknąć. Czyli pojawienie się, to jest narodziny, to zniknięcie, to jest śmierć. Tak? Jak się trzymamy za ręce, to w pewnym momencie, jeśli się złapali, to były narodziny, trzymanie się za ręce. Kiedy nastąpi śmierć, jak się przestajemy trzymać za ręce. Ten moment minie. Bye bye. Chwilę. Później już się ręce spocą, zmęczone, taka niewygodna pozycja. Tutaj się kochamy, ale staw mnie boli. Zostawmy. Później. I jeśli to analizujemy, to widzimy, że każdy moment pojawia się umiar. Każda myśl pojawia się umiar. Jeśli zaczynamy wchodzić w tą warstwę, taką najbardziej mikroskopijną, najbardziej analityczną, i wchodzimy w stan, i robimy to w medytacji, wchodzimy w stan medytacji, i siedząc wyprostowani, pozostawiając zrelaksowany, głęboki oddech, tylko obserwujemy to pojawianie się i zanikanie, nie chwytając tego w ten sposób, ale nie oceniając, rozluźniając się całkowicie w tych narodzinach i śmierci, to w pewnym momencie ten proces zaczyna zwalniać. Dlaczego? Ponieważ narodziny i śmierci są tylko związane z myślą. Narodziny i śmierci to jest tylko myśl, nic więcej. My myślimy, że to jest coś rzeczywistego, materialnego, ale to jest nie, to jest związane tylko i wyłącznie z myślą. Tylko w procesie analizy medytacyjnej postrzegamy, w jaki sposób to działa. I mając coraz większy dystans, tutaj jakbyśmy się oddalali statkiem kosmicznym od Ziemi. Nie? Jak jesteśmy na Ziemi, nie widzimy. Wszystko jest tak blisko, że nie widzimy tego. Czujemy wiatr, deszcz, porę roku, pogody i tak dalej. I to wszystko tam się miesza i mamy tutaj jakieś bóle reumatyczne, bo się zmieniła pogoda, później jesteśmy senni, bo spadło ciśnienie. Jesteśmy cały czas pod tym stresem ziemskim. Polećcie w kosmos. Oddalcie się troszkę od atmosfery. Gdzie tam jest zima? Albo gdzie jest lato? Nie ma. Gdzie jest wiatr? Gdzie jest deszcz? Nie ma. Podobnie w medytacji zaczynamy nabierać dystansu do własnych myśli. I to, co nas chwytało wcześniej, różnego rodzaju emocje, dobre, złe, neutralne, kiedy zaczyna znikać. Widzimy je, tak jak widzimy Ziemię z przestrzeni kosmicznej, ale to, co się dzieje na Ziemi, już nas nie dotyczy w tym momencie, kiedy jesteśmy w statku kosmicznym, w medytacji. To, co się dzieje w naszym umyśle, pojawiające się w myśli, nie mają na nas żadnego wpływu. I co więcej, zaczynamy je widzieć z właściwej perspektywy, co oznacza, że one zaczynają zwalniać. To, co jest linearne w tej chwili dla nas, w całym procesie myślowym, emocjonalnym, uczuciowym i tak dalej, to zaczyna zwalniać i zaczyna się rwać. Się okazuje, że ten film to jest zrobiony z poszczególnych klatek, a ponieważ te klatki zaczynają znikać, to się okazuje, że linia to jest zbiór czego? W matematyce szybko?
Punktów.
I nagle się zaczyna ta linia rozciągać i widzimy tylko pojedyncze punkty. To jest cały czas ta sama linia. I te punkty również zaczynają się rozjeżdżać i znikać. I co zostaje? Sam jesteś pusty. Pozostaje to, co jest podstawą. To, co jest podstawą naszej zwykłej świadomości. To jest to, co nazywamy naszym prawdziwym umysłem, przestrzenią, pustką, czymkolwiek. To jest nasza prawdziwa natura.
i to jest analiza śmierci lub też przemijalności, nazywamy tutaj to inaczej przemijalnością, z perspektywy duchowego urzeczywistnienia, też duchowej realizacji. Wtedy dopiero widzimy, kim naprawdę jesteśmy. Gdzie ta linia się pojawiła. Także to jest kolejny punkt dotyczący śmierci i zrozumienia śmierci. Następnie mamy bardzo wiele różnego rodzaju w tej warstwie nieopanowanej, niekontrolowanej. Mamy bardzo wiele różnego rodzaju zjawisk związanych ze śmiercią. Kulturowe zjawiska, biologiczne zjawiska i tak dalej. Biologiczne zjawiska to jest życie, nie? Śmierć jest związana z życiem, nierozerwalnie, tak czy nie? Czy jest samodzielną? Z życiem. I życie i śmierć przejawiają dokładnie tą samą energię. Dokładnie tą samą energię. Robiono badania, nawet drastyczne badania, na ludziach. To były przerażające badania, ale robiono takie badania. Niemcy to robili. Grupa doktora Węgiela to robiła. Gdzie robiono pozorowane egzekucje, badając te odruchy biologiczne, przedłużanie gatunku. I wybierano tam grupę mężczyzn, którą stawiono myślą śmierci i bardzo ślepaków strzelali, nie? I ci ludzie, którzy byli, którzy stawali pod tą ścianą, byli przekonani, że są zastrzeleni, że są rozstrzelani. I w momencie, kiedy strzelano do nich, oni słyszeli wybuch tych naboi i tak dalej, byli przekonani, że to jest już ich ostatni moment życia, to podbiegali do nich z próbówkami i z penisów wyciągali materiał biologiczny. Szło to do laboratorium, to się okazało, że to była sperma. W ostatnim momencie życia sperma to wszystkiego. Próba, ostatnia próba jeszcze przedłużenia życia, gdzie oni w ogóle nie mieli żadnych myśli erotycznych, seksualnych, niczego takiego, nie? Kompletnie. Natomiast wypływała sperma i co ciekawe, wszystkie pewniki były martwe. I te odruchy życia, które pojawiają się od pierwszych organizmów, od pierwszych komórek, których my jesteśmy w rzeczywistości kontynuacją, to jest jedna potężna energia, która istnieje w całym kosmosie, która nie ma nic wspólnego wyłącznie z materią ożywioną, ale nie z nieożywioną, ponieważ cała materia ożywiona powstała z materii nieożywionej. My w rzeczywistości, nasze ciała, to jest popiół po gwiazdach, popiół po Słońcu. Z tego jesteśmy złożeni. Fizycznie i chemicznie. Jesteśmy pozostałością gwiazd, martwych gwiazd, to są nasze ciała dzisiaj, te, które uważamy za żywe. I ta nieprawdopodobna energia życia wypełnia dokładnie cały kosmos. Ta nieprawdopodobna energia również jest tym, co jest podstawą tej linii, która nam się rozciągnęła do pojedynczych punktów, które ostatecznie zniknęły. Te rzeczy są nierozerwane. Kiedy widzimy śmierć z tej perspektywy i przynosi to duchową realizację, nasze postrzeganie świata totalnie się zmienia w tym momencie. Dlatego, że nie dotyczy wyłącznie świata ożywionego, ale również nieożywionego. Zauważcie, że z punktu widzenia duchowego my jesteśmy nieprawdopodobnie prymitywni. Krzesła, koce, podłoga. Wszystko jest po prostu takie, jakie jest. Nie zwracamy na to uwagi. Służy nam. Chodzimy po tym, zepczamy w stołki pierdzimy czasami, nie? Czasami nie. No to wałki wtedy. Ja w stołek, ty wałek. Jak to się mówi, cel naszego piątu się zmienia. Do tego nas przyszedamy. Ale w towarzystwie, tak? Jak musimy za długo siedzieć, nie? I się tam zbierze już. Trzeba coś z tym zrobić, jak coś depozyt ci, próbujemy umieścić, nie wiem, w kinie czy gdziekolwiek. Nie? Próbujemy jakoś tam cichacza sprzedać.
żeby był taki bezwonny, nie? Czasami bezwonny. Ale nawet jak jest wonny i się dobrze przymierzymy, to by się tam wciśnie. W związku z czym my mamy nieprawdopodobnie arogancki stosunek do święta. Do świata materialnego. No po prostu jest. Nie zauważamy go. Nie czujemy żadnej wdzięczności. Nie czujemy wdzięczności do Pana Ziemi, że możemy chodzić na własnych nogach, a nie do góry nogami. Nie czujemy... W ogóle emocjonalnie nas nie dotyka to, że grawitacja istnieje. Tak naprawdę to mamy w dupie całą grawitację. No i co z tego? Ale od tego całkowicie zależy nasze życie. Gdyby ona zniknęła, chociaż na chwilę byśmy się poczuli, to parę sekund by nas nie było, atmosfery by nie było. Wszystko by poszło w kosmos. My byśmy też wylecieli, byśmy się podnosili. Ale w momencie tego rodzaju przebudzenia najpierw wszystko nabiera nieprawdopodobnego sensu. Najpierw wszystko nabiera zupełnie innej perspektywy. Nasza percepcja się totalnie zmienia. Co ciekawe, ludzie czasami uważali takich przebudzonych nauczycieli Zen czy mistrzów Zen za nieprawdopodobnych dziwaków. Dlaczego? Bo oni wszystko cenili w taki niezwykły sposób. A prawdziwy nauczyciel ciągle zajmował się bankrotami. Bo dostawał jakieś tam pieniądze, te wiele były pomięte i to go zawsze dotykało. I taki rozkładał i prasował, żeby ładnie wyglądało. I ludzie się dziwili, że to taki materialista, nie przywiązany do pieniędzy. Że nie, że to jest przecież ten banknot, to jest kwintesencja czy esencja czyjegoś wysiłku, czyjejś pracy. Jest wyrazem tego. I nie czucie nawet wdzięczności do banknotu, do tego, co jest wyrazem czyjegoś wysiłku, jest brakiem wyższych uczuć. Jest to totalnym brakiem współczucia. My mamy współczucie tylko dla tych, co tam biedne dzieci, biedne zwierzęta, no bardzo dużo. Ale rzeczy już nie. Nie czujemy współczucia do rzeczy. Nie? Nie mamy czegoś takiego jak współczucie do rzeczy. Zobaczcie, jak wyglądają nasze ulice, jak wyglądają nasze miasta, jak wyglądają nasze trawniki. Kompletnie tego nikt nie lubi, tego nikt nie kocha. Tam, gdzie się pojawiła kultura, tam, gdzie rosła kultura na tego rodzaju urzeczywistnienie, zobaczcie, jak często ludzie w harmonii utrzymywali swoje otoczenie. Stwarzali piękne ogrody, naturalne, dbali o wodę, dbali o skały, dbali o ziemię. Ludzie tego całkowicie pozbawieni zachowują się jak barbarzyńcy. Jak barbarzyńcy. Tą ziemię tam drylują, wyciągają z niej góry, całe zmiatają i tak. Nie ma żadnej potrzeby takiego działania. Dlatego człowiek stał się największym pasożytem tej planety. Ta planeta jest najbardziej, że tak powiem, stała się największą ofiarą z powodu nie tylko jednego gatunku biologicznego. To jest nazywa Homo sapiens, który myśli, że jest najważniejszy i najmądrzejszy. A się okazuje czasem kompletnie najgłupszy. Nikt tak nie zniszczył planety jak my. Szympansy tego nie zrobiły. Mrówki też nie. Psy też nie. To myśmy to wszystko zrobili. Ludzie. Robi kaczana. Można wziąć na ręce, przynieść
On się przyjmuje, staje się uśmiechnięty, nie? Jakby zróbcie że ze znowu. Jak będziemy umierać, na pewno. Przestrzeń, pokonać tą przestrzeń. Bez żadnej myśli, bez niczego. To jak on to zbiera. Cały czas wszystko kontrolować, nie? Cały czas. Tutaj jakieś takie świadome umieramy, nie? I robimy kurs świadomego umierania. Półtora dnia 500 zł, nie? Full ludzi. Ej, tam sprzedajemy, tam. Co chcą tylko, nie? Nie ma potrzeby. Możemy opuścić tutaj. Pamiętajcie, że medytacja, żeby się naprawdę udała, żeby była prawdziwą medytacją, musi być oparta na totalnym rozluźnieniu. Totalne rozluźnienie, fizyczne rozluźnienie, psychiczne rozluźnienie. Nie chwytamy niczego, nie próbujemy niczego manipulować. I to dokładnie tak samo wygląda w momencie śmierci. Nie manipulować niczego. Po prostu rozluźnić. I umierać, pamiętajcie, z wydechem. To nie jest śmieszne. Bo życie to jest tylko jeden oddech. Pierwszą rzecz, jaką robicie w momencie, kiedy się rodzicie, to jest wdech. To jest pierwsza rzecz, po urodzeniu to jest wdech. A ostatnia rzecz, jaką robimy w życiu, to jest wdech. Dlatego oddech jest najważniejszy, dlatego jest tyle medytacji związanej z oddechem, ludzie tego nie rozumieją. Jak im się daje medytację z oddechem, to myślę, że to jest jakaś tam na początkujących i później się podają jakieś bardziej zaawansowane techniki. Będzie zaawansowana, to wziąć kołek, takie twarde, wsadzić sobie w dupę i usiąść. Bardzo zaawansowana technika powoduje głębokie skupienie. Umysł nie jest w stanie się oderwać od przedmiotu medytacji. Zmiera jak cholera. Jak to tylko o tych, co tu mąty. Z wdechem i bardzo niedobry rodzaj śmierci. Z wdechem.
Się mówił tak da?
Co?
Dalsze właśnie?
Tak, w momencie przerażenia.
Takie naturalne, zadzięcia, że
bierze. Nie każdy rodzaj śmierci jest naturalny. Na przykład moja przyjaciółka bardzo bliska umarła lecąc w powietrzu. Z przerażenia serce pękło. I to jest na wdechu zawsze. Bo jak ktoś was przeraży, to zauważcie, że inny robicie hu, tylko robicie ha! I to jest wdech. Hu! Robi tylko ktoś, kto ma, kto jest całkowicie rozluźniony, nie? I kto ma całkowitą pewność siebie, tak jak samurajowie jak chodzi, nie? Ja mówię o samurajach, bo mniej więcej czas spędziłem w Japonii, jest najłatwiej do tego się odnieść. W momencie śmierci, nie? To był z krzykiem. Ha! I to jest dobra śmierć. Natomiast śmierć z wdechem, to jest śmierć z przerażenia. I to jest niedobra śmierć. To jest śmierć na polu bitwy, śmierć w wypadku samochodowym, śmierć szoku, nie? I wtedy to nie jest dobry rodzaj śmierci. Także trzeba się coś. Na tym szczerym momencie śmierci wiele głosów słyszycie. Że w momencie śmierci słyszycie wiele głosów, więc nie rozumiecie. Jeśli możecie po kolei.
Jakie to ma znaczenie? Jakim dalej to przykład?
To nie jest to iluzja.
Tak, to jest pewnego rodzaju iluzja. Ale potrzebujecie tej iluzji, ponieważ nie jesteście w stanie jeszcze zrozumieć, czy to jest iluzja. W związku z czym tutaj jest paradoks, że żeby się wyleczyć, to należy użyć trucizny, tej iluzji. Wtedy osiągniecie spokój. Jeszcze jakieś pytanie, bo kilka było na raz.
Ja chciałem takie. Niektórzy ludzie tak mocno cierpią, że po prostu w śmierci widzą ucieczkę tego cierpienia. Czy dobrze oni po prostu. Czy to z rozsądku?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest zbyt opórne. Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś. Ja sam chciałem popełnić samobójstwo 7 lat temu. Bo w lipcu minie 7 lat. I ta myśl przyszła zupełnie naturalnie, ponieważ dostałem bardzo ciężkiego zapalenia kręgosłupa przez nieumiejętne działanie jakiegoś tam terapeuty, który nie spojrzał na zdjęcie i mi po prostu tak rozjechał kręgosłup, że myślałem, że po prostu umrę z bólu, nie? i głowa mnie rozsadzała. Przez 3 tygodnie nie byłem w stanie żadnej pozycji przyjąć, która byłaby jakąkolwiek ulgą. I 3 tygodnie nie spałem, 3 tygodnie nie spałem, 3 tygodnie nie mogłem się pożyczać, 3 tygodnie nie mogłem usiąść, 3 tygodnie nie mogłem stać, 3 tygodnie nie mogłem chodzić, po prostu 3 tygodnie totalnie wyjęty z życia i pamiętam, że już to zmęczenie było tak silne po 3 tygodniach i umysł nabrał zupełnie innego jakby wymiaru, że zacząłem myśleć o śmierci w taki naturalny sposób, nie desperacki. Żeby to przerwać, bo już nie miało sensu, ja nie byłem w stanie nic tak naprawdę robić, byłem rękoma nie mogłem ruszać, bo to był cały ten mózg szyjny i piersiowy. I nawet nie byłem w stanie ruszać rękoma, nie mogłem pracować na komputerze, pisać, nic kompletnie. Wtedy przyszła taka myśl, ona była bardzo wyraźna. I nie było to jakieś takie, że a, teraz się cieszę, bo już nie mogę wytrzymać. No, po prostu to naturalne, to, że jakby życie dalej nie jest możliwe w takim stanie. I tak jak może przed tym bym mówił, że o, to źle, to niedobrze i tak dalej, to po tym byłem w stanie zrozumieć ludzi, którzy naprawdę popełniają samobójstwo z powodu bólu. Czegoś, czego już nie byli w stanie znieść, ale mówię tutaj o fizycznym. Natomiast rozumiem, że ludzie też cierpią psychicznie i z tego powodu popełniają samobójstwa. I to na pewno nie jest szczęśliwy rodzaj śmierci. Ale też nie krytykowałbym tego, jestem w stanie to zrozumieć. Tylko, że to cierpienie jest kontrolowane, bo świadomość jest kontrolowana. Dlatego jestem, z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, a z drugiej strony się troszczą. Odczuwałbym troskę o taką osobę, nie? Która popełniła samobójstwo z tego powodu.
Czyli śmierć może być nieszczęśliwa. Szczęśliwa,
tak powiedziałam. Tak. Z punktu widzenia relatywnego, zgodnego, tak. Jak nie bardziej.
Dlaczego? Bo co? Czy to niesie jakieś konsekwencje dalsze?
Relatywnie tak. Miejsce, do którego się udamy, sposób odrodzenia, możliwość osiągnięcia w jakimś stopniu wyzwolenia po śmierci, to jest determinowane przez to, jak najbardziej. Dla nas, jako zwykłych ludzi, jak najbardziej. Zresztą sam byłem świadkiem tego. I widziałem, jak ludzie po śmierci też osiągali taki bardziej autentyczny spokój. To widać też po fizycznych objawach. Mówię tutaj o zwykłych osobach, nie jakichś joginach medytujących. Przypadek jednej kobiety, która zmarła w wieku lat 72, czyli nie była taka bardzo stara, chorowała na raka. To był już bardzo rozległy nowotwór narządów wewnętrznych. I gdzieś tak jakby zaczęła wchodzić w fazę agonalną, bo to było straszne, miała olbrzymi ból i tak dalej. Wówczas poprzez specjalne modlitwy i praktyki, które dla niej robiono, nagle to odpuściło. I ona zaczęła odchodzić nie tak gwałtownie i w bólu, ale spokojnie, jej umysł się uspokajał. I zmarła dopiero po miesiącu, ale ten miesiąc był bardzo spokojny. I ona odchodziła tak po kawałeczku. I w momencie, jak zmarła, nie tykano ciała, nie dotknięto ciała. I jeszcze 5 dni leżała na tym miejscu, gdzie zmarła, tak? Na tapczanie, czy cokolwiek to było. I przechodziła przez te wszystkie fazy po śmierci, tak jak się powinno przechodzić. Nie dotykano, bo nie wolno dotykać w tym momencie osoby. Pierwsza rzecz, nie wolno dotykać szczęki, która opada. W rzeczywistości to nie jest opadnięcie szczęki, to jest bardzo długi wydech. Wydech całej energii życiowej i ta szczęka się zamyka po kilku dniach sama. I to oznacza, że ten wydech się zakończy, to trwało około 3 dni. To naturalnie się dzieje i twarz się zmienia. Twarz się robi coraz ładniejsza, coraz taka szlachetna. I skóra się napina, się świeci. To widać zupełnie inaczej, niż my sobie wyobrażamy. Cały czas są pewne specjalne ofiarowania, modlitwy, praktyki i ta osoba jest jakby prowadzona, dlatego że słuch pozostaje, świadomość słuchu pozostaje najdłużej.
Ale ta osoba nie musi być praktykująca.
Nie, nie musi być praktykująca, ale trzeba mieć to. Jeśli są dobre okoliczności, rodzina rozumie, co z nią robić, nie daje, to wtedy jest wszystko ok.
I to się działo w Polsce, tak?
No tak.
Jest prawda, że odchodzenie kultura śmierci jeszcze trzeba zostawić tego człowieka, żeby to
nie. Najlepiej, ale nie należy się też napinać, że tam jak, nie wiem, zabrali i tak dalej, to coś strasznego się stało, to jest przesada, nie? Zrezygnujmy z tych naszych neuroz, bo i tak mamy ich za dużo. Tak byłoby idealnie, to byłoby bardzo dobre. Nie trzeba, nie należy się bać rozkładu ciała. Ciało wcale się tak szybko nie rozłoży. Można tylko podłożyć jakąś folię czy cokolwiek, do czego by wyciekały jakieś płyny z ciała, nie? Z odbytu, też stewki moczowej, czy z ucha, z ust, jakkolwiek. Tak, żeby nie zabrudzili tarczanu czy pościeli, na której gdzieś tam leży. Jeśli to jest bardzo gorące lato i tak dalej, to wystarczy butelki o wody mineralnej do zamrażalnika i położyć przy ciele, nawet nie musi dotykać, ale przy ciele, i nakryć folią aluminiową ciało. I wtedy jest taki mikroklimat w środku, który też powoduje, że ciało nie ten proces rozkładu tam za szybko też nie następuje.
Musimy czekać odchodzenia duszy, tak? Duszy wyszło z ciała.
Tak, pozwolić wyjść i też, żeby ciało było dotykane, tak żeby ta osoba mogła spokojnie odchodzić, i wtedy się daje specjalne instrukcje po śmierci już, nie? Co dalej my robić.
Właśnie, jak długo trwa ten czas od momentu śmierci do połączenia się z nowym życiem? Na jakim etapie pojawia się świadomość?
Nie ma na to odpowiedzi żadnej. Normalnie 49 dni, ale to wszystko konkretnie zależy od zbyt wielu okoliczności i warunków, żeby dać jakąkolwiek pewną odpowiedź. Nie można dać pewnej odpowiedzi. Dla zdrowego, normalnego człowieka ze zdrową psychiką, niezneurotyzowanego, niewystraszonego, i tak dalej, jest możliwość odrzucenia, znalezienia nowego ciała po 49 dniach. Dla normalnego człowieka, natomiast ludzie, którzy umierają, mają dużo myśli, dużo różnego rodzaju, tak dalej, są w stanie utknąć gdzieś w tych różnych kanałach i przejściach, i później tam siedzą, mówią o po co. I trudno się z nimi dogadać po jakimś czasie już.
Ale
jeśli
brakuje mi właśnie z umieraniem z B.
Chcesz umrzeć z wdechem?
Nie.
Od razu.
Nigdy w życiu.
To można ćwiczyć tydzień rano. To, co po japońsku się nazywa seishu. I to jest długi wydech z dźwiękiem. A. I trzeba trzy razy to powtórzyć codziennie rano. I na różne sytuacje, które widzimy, umieć odpowiedzieć tym dźwiękiem. A. Długi. I pierwsze A jest głębokie, drugie A jest zwykłe, proste, trzecie A musi być wysokie. I codziennie. Po przebudzeniu. Później. To się ćwiczy. Jeśli się nauczycie i potraficie odpowiadać na tego typu sytuacje, nie przychodzi szef do naszego zastawu pierwszy. I zobaczycie, że macie siłę. No to się przewrócić. Co ty kwałeś? Co ty? Ja
jak to jest, że pierwotnie mamy taką małą naturę umysłu i potem coś się psuje i musicie iść pod ścianą, medytować, słuchać nauk, żeby do tego powoli. Co tam się psuje? To po co to robi?
Trzeba to naprawić.
Dlatego już nie lubię. To jest trudno, sam pokoń. Myślicie, że to robicie, ale nie lubię. Jest tylko sam, tylko iluzja.
No ale podkreślamy tę wagę tego, że to jest takie krótkie, że jest tyle do zrobienia, trzeba to robić i tak dalej. Po co, skoro to ta natura lusu, ona
żeby mieć dobre
rozliczenie.
Dobre sny, tak samo jak czasami we śnie wiemy, że śnimy.
Czyli tak naprawdę znaczenie tego nie jest tak duże, jak myślimy w tym skądinąd.
Znaczenie tego jest bardzo duże, dlatego że cierpienie, które doświadczamy, jest rzeczywistym cierpieniem dla nas. I pozostawanie w tym stanie niewiedzy grozi nam nieprawdopodobne cierpienie. I z tego powodu musimy się uwolnić od tej iluzji.
Czyli ten umysł pierwotny, on przechodzi jakieś mikrotransformacje, tak? W czasie.
Tak, trochę z lewej mikro,
ale coś tam też na niego wpływa z zewnątrz podczas tego filmu.
I nie wiem, co masz na myśli, mówiąc o pierwotnym umysł.
No bo tak, to co przechodzi, to nie jest, że ma tam dużo, to było mi umysł, tak się na to mówi, tak? No częściowo się świadomość traci i tak dalej. Tym, co przechodzi pomiędzy.
A nie, to jest to świadomość, to jest tylko świadomość. Umysł, ten prawdziwy umysł pozostaje nieporuszony. Jest jak ekran.
Czegokolwiek byśmy nie zrobili, nie jesteśmy w stanie tego zmienić.
Nie. To jest tak jak ekran w kinie, natomiast film, który się wyświetla, to jest to, co się dzieje, to co postrzegamy. Natomiast ekrany są nie postrzegane. Chodzi o to, żeby zobaczyć ekran, to na czym to się wyświetla.
Czyli chodzi o doświadczenie tego umysłu, tak? Jedynie, żeby w tym się, w tym go zobaczyć, tak?
Nie, to nie jest doświadczenie. Jeśli będziemy czegokolwiek doświadczać, to proszę pamiętać, że to wciąż będzie w sferze relatywnej, względnej i iluzorycznej.
Czyli się albo zjednoczyć się będzie o
stanie. Zjednoczenie wciąż pozostaje w sferze skrajności, zjednoczenia i oddzielenia, w związku z czym na pewno to nie jest zjednoczenie. Ponieważ jest to stan, który jest nieuwarunkowany, to nie jesteśmy w stanie go opisać, ponieważ każdy opis będzie uwarunkowany. Tutaj powiem Wam historię osiągnięcia takiej prawdziwej rzeczywistości. Nie? Opowiadam to Janusz Weiss, także możecie się od razu nastawić, jakiego rodzaju to będzie rzeczywistość. To z jego własnego doświadczenia z lat studiów jeszcze. Miał kolegę w pokoju, w akademiku mieszkał, nazywał Nowak. I w nocy Nowakowi przyśniła się najwyższa istota, stwórca. I przyszedł do niego. I w momencie, jak przyszedł, to on sobie uświadomił przez sen, to co czasami nam się udaje uświadomić przez sen, że przyszedł do niego stwórca, ale we śnie. I bał się, że zapomni to, co się wydarzy. Bo stwórca był rzeczywisty, a on wiedział, że śni. Nie? Że śpi w tym momencie. I przyszedł stwórca, najwyższa istota, i powiedział mu, że ma mu do przekazania jedyną prawdę, ostateczną prawdę. No i napił się nieprawdopodobnie Nowak, bo bał się, że śpiąc, jak mu najwyższa istota powie, czyli sam stwórca, to znowu zacznie, zapadnie w tym stanie świadomości sennej i zapomni, co mu powiedział. I Bóg oczywiście powiedział mu tą najwyższą prawdę i Nowak dokonał rzeczy nieprawdopodobnej, zmagając się we śnie, postanowił wstać i zapisać to, żeby nie zapomnieć. No i zapisał. W takiej sennej marze, nie? Wstał i zapisał. No jak zapisał, to padł do wyra i zasnął kompletnie. I rano się obudził i pamiętał, że mu się śniła najwyższa istota. I wiedział, że mu miał przekazać tą najwyższą prawdę i ostateczną, tajemnicę. I wiedział, że nic nie pamięta. Że mu powiedział, on nic nie pamięta. I sobie przypomniał, jak przez mgłę, że on to chyba zapisał, gdy zaczął nerwowo szukać. I szukał i znalazł szukać, żeby to było zapisane. Na kartce papieru pisało ta najwyższa tajemnica, którą miała najwyższa istota. A to ci dopiero nowa.
A mnie jeszcze cały czas kontekście reinkarnacji ta dobra i ta zła śmierć się niepokoi. Denem jest przed wydenem. Myślę, że nie jedynego. Bo tak, jeżeli jest zła, jeżeli jest dobra, jeżeli jest wydechem, to jest źle, z wydechem to niedobrze. To jaki to ma wpływ na reinkarnację na przykład? Czy to skoro jest jedna zła, czy niepożądana powiedzmy?
Okej, nie pomyślę, ale nie pomyślę. Takie pejoratywne przypisywanie przymiotników zły, dobry i tak dalej nie ma sensu.
No tak.
Należy czerpać z przykładów, które znamy na co dzień, nie? Czyli mam uważność albo tracę kompletnie uważność. Te dwie rzeczy. I zauważcie, ile razy znaleźliście się w niebezpieczeństwie tego życia, które mieliście do dzisiaj z powodu nieuważności. Że mało coś was nie przejechało, albo coś wam się nie stało i tylko cudem żeście uniknęli jakichś poważniejszych konsekwencji, a być może, że nie. Być może to jest zasłużek jakiemuś poważniejszemu wypadkowi. Z powodu nieuważności. I ten moment, kiedy jesteśmy na wdechu, to jest ten moment najsłabszy, taki nie jesteśmy w stanie, jesteśmy sparaliżowani w rzeczywistości, nie możemy dużo zrobić.
Okej, jak to się ma do tego?
Ja nie mówię, jak to się ma, bo nie ma na to odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, nie popadajcie w histerię, jeśli to będzie na wdechu. Natomiast zazwyczaj to jest tutaj, jak ten umarłem na wdechu. Powiem wam historię, którą miał kolega mojej mamy lat temu ponad 40, prawie 50. No niecałe 50, bo tyle sobie przypomniałem. I mieszkał w dzielnicy Szczecina, która była taka mało atrakcyjna, nie? Przy cmentarzu żydowskim na Korkiego. I tam mieszkało jakieś szemrane towarzystwo. A on pracował na zmiany i czasami musiał wracać późno wieczorem i zaczął się bać, bo kiedyś go tam napadli w jego własnej klasie i mu ukradli pensję, z której pensję byś dostawał w pracy, nie do kieszeni, to na podpisanie na 60. To było lata 60. I w którym momencie on wracał z pracy, podjechał tramwajem. A, i co zrobił? Po tym wypadku jego okradziono takim bandyckim napadem. To postanowił kupić sobie pistolet. A oczywiście pistoletu za komunę posiadać nie mógł. W związku z czym w sklepie gdzieś tam sportowym, spod lady i tak dalej, kupił sobie, były takie na 6 takich malutkich naboi, takich pików małych, startery do sprint, do biegów, nie? Jak sędziowskie, że jak to się nazywało. I on sobie kupił takiego, nie pamiętam jak to się nazywało, starter czy coś takiego. No i on sobie kupił, a to wygląda jak pistolet normalny. Mały, ale pistolet. I któregoś dnia wracał z pracy, właśnie jest tam z trzeciej zmiany czy z którejś, to było około północy. Wysiadł z tramwaju, jeszcze wtedy to miasto było fatalnie oświetlone i idąc z ulicy Mickiewicza z mostu akademickiego w dół do Soplicy, tam się skręcało przez ten cmentarz, się przechodził i się wchodził tam do mieszkania Korkiego. Idzie ulicą i idzie dwóch czy trzech facetów, nie? I nagle zobaczył, że jeden z nich schodzi na jezdnię. Dwóch idzie po chodniku i podchodzą do niego i już widzi, co się dzieje, że po prostu mogą go zaatakować, nie? Później nas z żywej duszy na ulicy, ale już mógł sobie tego startera i wyciągnął i krzyknął do nich, stój, nie? I oni tak niepewnie i on też i w końcu strzelił. I jednego zamurowała. A ten zaczął uciekać. I tego, co zamurowało, zaczął krzyczeć Józek, stój, bo ten skurwę sobie zabił! To jest mniej więcej ten stan umysłu, który osiągnął w momencie szoku, nie? Kuchę nie zamiesza w głowie. Także chodzi o to, żeby nam się nie wyobrażali. Później nie tworzyli rzeczywistości naszym własnym umysłem, która jest czystą fikcją, która jest kreowaniem czegoś, czego w rzeczywistości nie ma. Dlaczego? Dlatego, że po śmierci w rzeczywistości cała rzeczywistość, jakie doświadczamy, jest tylko i wyłącznie mentalna. Ponieważ nie ma umysłu, nie ma ciała. Mając ciało fizyczne, my się znajdujemy w fizycznej rzeczywistości, w fizycznej przestrzeni, trójwymiarowej. Jest góra, dół, możemy się poruszać do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, wypić piwo, zjeść czekoladę, pójść na randkę, Ale kiedy zostaje tylko sam umysł, to przebywamy tylko w przestrzeni mentalnej. I to jest bardzo dokładnie podobne do snu. I przypomnijcie sobie swoje sny. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, nad snami. I w tym momencie, kiedy wchodzimy w tą fazę snu, która jest kompletnie paranoidalna, ale nie mamy nad nią żadnej kontroli, to dokładnie tak samo jak na zastrzelony przez kartera na ulicy. Możemy stworzyć rzeczywistość, tak jak we śnie, która jest przerażająca dla nas i w której się miotamy, z której nie potrafimy wyjść. I w tym momencie utykamy. To jest tak samo jak we śnie, próbujemy uciec przed kimś. Jakiś tam potwór nas goni i to przyspieszamy, co się stoi w miejscu. We śnie wszystko możliwe. Bo to jest tylko przestrzeń mentalna, to jest tylko przestrzeń naszej świadomości, przestrzeń naszego umysłu. Stąd mówimy o tym, że to może być niepomyślny sen. Jak niepomyślny sen. Lepiej nie próbować tego, lepiej umrzeć z wlewem. Ci z was, którzy mają doświadczenie w medytacji, byliście na różnego rodzaju odosobnieniach i tak dalej i wiecie, jak się rozluźnić zupełnie i jak się praktykuje również medytację w fazie snu w naturalny sposób, to wiecie, że wtedy nie pojawiają się te wszystkie idiotyczne, kompletnie idiotyczne sny. Totalnie idiotyczne. Przecież wszystkie czasami wyglądają tak idiotyczne, że już bardziej idiotyczne być nie może. Z tego powodu taki będzie efekt umierania z wydechem, a nie na wdechu.
Czyli zasadniczo praktyka, główny cel praktyki to usunięcie tej figury. Zagromadzone albo
wokół. Relatywnie tak możemy to powiedzieć, tak? W efekcie nie widzi.
Czyli snad mógłby nam dawać teraz taki przedsmak jakości śmierci, jaką będziemy mieli?
Sen jest bardzo podobny do śmierci. Jest nieprawdopodobnie podobny. Moment zasypiania jest również podobny do momentu właśnie tego przecięcia. Tej linii życia. Ale to nic strasznego. No, codziennie umieracie. Codziennie chcecie spać. Nawet macie własną turmienkę przygotowaną. Tam sobie odbywam poruszeczkę i energię. A nawet się przygotowujecie. Miecie ciało jeszcze. Podprysznicę.
Ale chodzi mi o to, że...
Przybracie się do kolegi, czy do koleżanki, który też razem z wami umiera.
Dopóki mamy głupie sny, to śmierć raczej nastąpi z wydechem.
Nie, to nieprawda. Ja powiedziałem, że na wdechu to są te niepomyślne momenty śmierci, czyli zabójstwo, szok, wojna, tak jak żołnierze giną na linii frontu, nie? Tak jak teraz giną na Ukrainie, Rosjanie, Ukraińcy i tak dalej, to często właśnie w szoku, nie? Nie wiem, spadanie w przepaść, topienie się i tak dalej. Nie, to są te niepomyślne rodzaje śmierci. Wypadek samochodowy, to są te niepomyślne. Tylko w takich będziecie na udechu.
Czyli chcąc mieć następne wcielenie fajne i coś fajnego robić, należy unikać śmierci przez utopienie. Wypadek samochodowy.
Tak. Dokładnie.
To jest takie niesprawiedliwe, bo te wszystkie rodzaje śmierci nie zależą od nas właśnie. Znaczy no zawsze to jest jakiś agresor.
Zależą czy nie zależą? Skoro to wszystko
jest... Teoretycznie nie zależą, ale możemy mieć na to wpływ. To znaczy, możemy się modlić o dobrą śmierć. To jest bardzo ważne, żeby się modlić o dobrą śmierć. Zarówno w tradycji Zen, jak i tybetańskiej, innych. Mamy te modlitwy również, szczególnie jeśli dla tych z was, którzy praktykują ścieżkę buddyjską, kiedy mamy modlitwy bodhicitty, to one zawierają sobie przynajmniej w Zen prośbę o dobrą śmierć. I wizję śmierci 7 dni wcześniej, przed śmiercią. I idealna śmierć, jeśli chodzi o Zen, kiedy pojawia się pierwsza wizja 7 dni przed śmiercią i wiemy dokładnie, że gdy wiemy w momencie śmierci, to wiemy, możemy się przygotować. Niektórzy nauczyciele tak umierają. Jeden z nauczycieli w klasztorze, którym ja praktykowałem 100 lat przed tym, jak ja wstąpiłem do klasztoru, bardzo znany nauczyciel, Haratanzan, miał bardzo klarowną wizję i wtedy napisał do wszystkich kartkę, że tam się żegna i tak dalej, że te 2 dnia mówi, że to było tydzień później. Umarł. Pięknie napisał, że umarł. Ale to są modlitwy, to jest, jeśli nie jesteście osobami religijnymi, nie praktykujecie żadnej religii, tak dalej, to możecie mieć życzenie
wyrażę czczenie do czegokolwiek, do siły życiowej, do siły kosmicznej, żebyście mogli umrzeć świadomie, żebyście mogli umrzeć też dobrze. To jest ważne dla nas. Dla nas w tej chwili to jest ważne, żeby umrzeć dobrze. No to idealnie. Jak ktoś praktykuje jeszcze jakąś tam medytację, to bardzo dobrze. Jak mamy tą świadomość śmierci przed samą śmiercią.
A co robisz na co dzień?
No nie wiem, sakę pewnie robię. To lubię pewnie. Jak to znasz, to lubię. Straszny łobuz, czasami. Okropny prześmiewca. Straszny łobuz. Ja to będę do wodka. Ale strasznie lało ze wszystkich. I lubił sakę. I kiedyś był taki Stanenał w sobie silno, wiedział, to był niezwykle taki tam Krzyszczykowski Stanenał, gdy aha, bardzo strasznie lubił sakę. I tak była taka dyskusja między nimi. Co napije się, to no nie. I co, wiesz, że będziesz butą, tak? Pewnie jak to pijesz. Dostawaj tak już, jak uzadawał sakę. Lubił sakę. I po twarzy widać, że lubił. Że jak miał wybór między wodą a sakę, to raczej woda przegrywała.
Rozwój nim się nie kontrolował.
Tak? Nie. Ale pan był wielkim nauczycielem, znam bardzo wiele nauk dotyczących medytacji, niezwykłych instrukcji. Wynik moich nauczycieli, one były zakazane. Powiedzieli, że są zbyt niebezpieczne dla praktykujących. Ponieważ były tylko dla ludzi bardzo, bardzo zaawansowanych, dobrze rozwiniętych, którzy naprawdę potrafili osiągnąć bardzo głębokie samadhi, to wtedy te instrukcje, które on dawał, były idealne. A widać, no opanowanie po prostu genialne w medytacji. I dla początkujących zbyt niebezpieczne. Mogły spowodować obrażenia wewnętrzne. Jak odpowiedź do stanu choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Ale jest tak, ten słynny tekst, tak? Już sam, co też z tym energii i tak dalej. Jak je prowadzić jakąś linię? Jeszcze jakieś pytanie? Stąd wielu nauczycieli zen umierało. Ci dostosz byli na sesji z Jasonem, kto był w sesji z Jasonem, rekordowy, jak i uchorał się umierany. Mm-hmm. Podobnie do tej śmierci. Wszyscy już myśli, że uchorał się w górze, no. Ja to chciał troszkę napić wody. I ten moment samej śmierci jest potężny wydarzeń. To co, koniec? Już godzina śmierci? No. Co? Dobra, 10 skończyłem. Już powiem. To co, jeszcze jakieś pytanie?
Jeszcze chciałem zapytać.
Śmiało.
Ponieważ to 49 dni trwa sam po śmierci i
udzielania. Nie. 49 dni od momentu śmierci do momentu odrodzenia. Do, znaczy znalezienia nowego ciała. Ustawowo przymusu oddawania ciała zakładowi pogrzebowym.
Tak, ale to jest ten moment, nie będzie może wiedzieć, ale tak większość osób
oddaje, tak.
Pakują worek i
odwracają. Albo na przykład nie wyklam po wypadkach, to zawsze muszę być stresem.
A nie, no to lepiej nie zostawiać po wypadkach, jeśli wiesz, w drodze to mało praktyczne.
Ale nie,
ja myślałem też, że tak może, bo na pakują worek jeszcze to ciało jest, ale teraz się zrobiła woda na palenie. Ci go nie mniejsze, ja cię po prostu spalam to ciało.
Tak. Nie, teraz nie pani się przymówi, to chyba trzeba odczekać jakiegoś. Ustawowo jeszcze. Dobrze, bardzo dobrze, to poczekać.
Ale tak
normalnie. Tak, tak. Nie, to trzeba to wystarczy. Znam przypadek, gdzie spalono w ciągu 24 godzin po i ta osoba jeszcze odczuwała. Medium, natychmiast odczuł, medium nawet nic nie wiedziało, ale po prostu medium zapłonęło. Medium, który bardzo różnie się nie chodzi, ale skóra płonie, schodzić z medium, nie? To jakby było
spalili na żywca. I nie wiedział, co się stało, a po prostu dostał tylko zdjęcie tej kobiety. Od razu powiedział, co się stało, coś musiało się przerażającego stać, albo umarła jakoś. Tam. Się okazało, że zanim mamusia wystygła, to już ją tam na opału i jeszcze czuła. Nie, w tradycji zennej najważniejsze jest Dharma Kaya w stanie pośrednim. Wszystkie instrukcje, które otrzymujemy dotyczące śmierci i tak dalej, to jest jak urzeczywistnić naturalny stan Dharma Kaya. Nic innego nas nie interesuje, kompletnie. I to jest z chwili na chwilę można próbować cały czas. To nie jest tak, że to się kończy w momencie samego procesu umierania, ale nawet potem. Dlatego też tak ważne jest doksan. Bo na doksan trzeba umieć się zamanifestować. No, ci, którzy przychodzą i są pełni wahania i tak dalej, mogą się zetknąć, jak się mówi, z gniewem nauczyciela. Łeb obędny. Po prostu nie można takim być nie wiadomo jakim. Nie? Trochę chciał, trochę nie chciał. Na progu tak stać. Trzeba umieć się rzucić po prostu. Tą odwagę trzeba, bo to wymaga olbrzymiej odwagi.
Ale czy po śmierci jest łatwiej? Ponieważ jesteśmy
nie jest łatwiej. Sam moment śmierci jest wielką szansą. Tak jak Juhol się umiera. Ja sam mówię, nie byłem w stanie nam wszystkiego przetłumaczyć. Czy wy nie byliście w stanie wszystkiego zrozumieć, dlatego że dla nich to jest oczywiste, ale ten moment śmierci, dlatego często się daje takie przykłady z życia, nie? Czy oni dodają przykłady z życia, jak ludzie umierali w czasie walki, czy są samurajowie i tak dalej. To jest ten duch, który trzeba mieć, ale to nie tylko w praktyce zębia, to w praktyce rozwijalnej, po prostu to wymaga olbrzymiej uwagi. Nie dam ci cenia i mielenia tych mali, Munia. Tylko trzeba mieć naprawdę bardzo jasne, klarowne wizje i kompletnie tak zwane trzy czystości medytacji muszą być kompletnie obecne w tym momencie. Kompletnie, a to wymaga naprawdę odwagi, czy jaj, cycku.
No też wymaga pewnego istnienia za życia, tak? Bo...
Nabrania pewnej odwagi. Nabrania odwagi. Ścieżka buddyjska, pamiętajcie, wymaga odwagi. Cierpliwości i odwagi. Dlatego mówimy, że Budda jest zwycięstwem. Zauważcie na całą semantykę, warstwę nawet językową. Nie mówimy, że był hipisem, albo pacyfistą. Nosił pacyfkę tutaj taką, nie? I każdy mnich też dostawał. I że miał być taki fajny.
Często dla
niego
takie przeniesienie, że to
wysiłek. Tak. Ponieważ zwyciężył nad swoim własnym umysłem. A co jest naszą myślę? Lęki, niepokój, duma, arogancja, zazdrość, pragnienia, gniew, niewiedza. Stał się wielkim.
Ale czy mam takie pytanie, czy właśnie czemu dalej? Czy osoba, która jest za życia nie miała uczuć istnienia, czy to sama?
Jakie to znaczy?
Czy w momencie śmierci ma ciągle tą szansę?
Nie myśli,
nie ma punktu odniesienia? Czy...
Nie myślę, że to tylko pamiętajcie, że możecie ćwiczyć na syjsiu. Jeden wydech z sylabą A. Nie myślcie o tym. Nadmiar myślenia, nadmiar instrukcji zabije was. I pomoże wam do przodu. A? Tak, próbujemy manipulować. Nie? Dlatego czasami po prostu dobrze jest być w jednym momencie doświadczenia. Jak to się robi? Każdy z was miał takie momenty już, doświadczenia, tylko je pominęliście. Tak jak widzicie na jezdni, że samochód na was najeżdża. Nie ma w tym żadnego myślenia, jest tylko po prostu uskok, ale robicie to w sposób doskonały. Idziecie do zwlaczania, do cierpliwości, idziemy do zwlaczania, albo idziemy do poszyrania. Ale nagle, jak ten moment się pojawia, to idealnie jesteśmy w stanie uskoczyć.
Nagle to się pojawia. I to jest dokładnie tak samo, jak praktykujemy, że umieramy, gdy to musi być ten stopień skupienia, ten stopień koncentracji, ten stopień uważności, ten stopień mobilizacji. On jest całkowicie czysty i jest pozbawiony jakiejkolwiek myśli. Gdybyście mieli myśleć przed uskoczeniem, to tak jedzie, kurwa, jak ma szybko jedzie. I załóż w prawo, a nie, muszę do przodu. A tu zobaczymy na maskę. Zanim zdążymy kończyć myślenie, no już mnie. I się nawet tak było. Natomiast niektórzy z Was na pewno ćwiczyli szybkowy. A kiedy dostajecie w dół? Jak myślicie. Jak nie myślicie, to wy dostajecie w domu się. Jest prosty cel. I w dół. Nie myślisz tutaj. Boże, że... Co tam? Co się stało? Tak? Gdzie? Świńskie na pewno. Jestem czerwone. Okej, kończmy. Kochanie, bo na to jest już tak późno, że to mi przyzwyczailiśmy.
To co jeszcze?
To na podsumowanie. Na podsumowanie. Punkt piąty.